którzy wybierają to, w czym masz upodobanie i trzymają się przymierza. Pan da imię lepsze niż synowie i córki. Imię wieczne, które nie będzie starte. A zwycięzcy dam kamyk biały, a na nim wypisane nowe imię. Kto zwycięży, uczyni filarem w świątyni mojego Boga. Napiszę też imię mego Boga na nim i nazwę miasta mego Jeruzalem i moje nowe imię. błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki.
Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru w Chełmie z transmisją online. I w dniu dzisiejszym chciałbym się wspólnie z braterstwem zastanowić nad znaczeniem słów apostoła Pawła zapisanych w 2 Koryntian 12:9 i nad w ogóle pewnym elementem życia apostoła Pawła, który doprowadził do tego, że napisał on te słowa w 2 Koryntian 12:9 i interesuje nas jedno zdanie z tego 12 rozdziału wersetu 9. Zdanie, które w przykładzie Biblii Gdańskiej brzmi: dosyć masz na łasce mojej, albowiem moc moja wykonywa się w słabości. Tak mówi Biblia Gdańska. Biblia Warszawska mówi: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Później weźmiemy na przykład przekład Biblii Tysiąclecia, który mówi: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Czy też Nowy Testament, czy przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego: wystarczy ci moja łaska, gdyż moc doskonalona jest w słabości. Czy też według interlinearnego przykładu, popularnie znanego u nas jako kody vocatio: wystarczy ci łaska ma, bo moc w bezsile dojrzewa. Takie jest tłumaczenie. Wiemy, w jakiej sytuacji apostoł Paweł wypowiedział te słowa. Wrócimy do nich w dalszej części wykładu, ale może dla kontekstu weźmy sobie teraz, zobaczmy. Tutaj 2 Koryntów, 12 rozdział. Od wersetu 7 do 9 czytamy tak. Ażebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała, wysłannik szatana, abym nie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił. Dlatego 3 razy prosiłem Pana, aby on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział mi: wystarczy ci moja łaska, moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. O tak, o tej sytuacji z życia apostoła Pawła mówimy w dzisiejszym wykładzie. Teraz zacytowałem kilka przykładów różnych. Nie wiem, być może ze takiego samego ich słuchania trudno było zauważyć, jaka jest główna różnica między nimi, bo tam czasami jest różnice są kosmetyczne, stylistyczne, to są nieistotne, to wiadomo, że różne przykłady będą miały drobne, kosmetyczne, stylistyczne różnice, ale pomiędzy tymi kilkoma przykładami, które zacytowałem, jedna główna jest różnica w drugiej części tego zdania. Niektóre przykłady mówią: albowiem moc moja, a inne przykłady mówią tylko moc. Czyli nie ma, w niektórych występuje wyrażenie moc moja, a w innych występuje tylko słowo moc. No i to jest dość istotna różnica. Czy mamy mieć dosyć, masz na łasce, to w ogóle weźmy Biblia Gdańska, ten początek ma jeszcze inny. Dosyć masz na łasce mojej, to powiedzmy od razu możemy to tłumaczenie odrzucić, bo nie jest ono poparte innymi tłumaczeniami. Tu Biblia Gdańska w taki sposób podchodzi, bowiem takie sformułowanie: dosyć masz na łasce mojej, to wydaje się przekazywać taką naukę, że jak śmiesz prosić mnie o coś więcej, przecież już i tak na mojej łasce dużo masz, dużo mi zawdzięczasz i nie możesz prosić mnie o nic więcej. Zarówno inne przykłady tak nie tłumaczą, dlatego kontekst całej wypowiedzi pokazuje, że nie jest to właściwe tłumaczenie i nie taka myśl jest tutaj zawarta, że już dużo na mojej łasce otrzymałeś i nie masz prawa prosić więcej. Dużo dzięki mojej łasce masz i nie możesz dostać więcej. Nie taka jest myśl. Myśl z tego wersetu płynąca jest taka, że moja łaska jest wystarczająca. Można to dawać różnie. Wystarczy ci mojej łaski, wystarczy ci moja łaska, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, tak te różne inne przykłady to oddają. Więc to jest pierwsza tutaj różnica. Tu trzeba by Biblię Gdańską odrzucić zupełnie. A ta druga różnica, czy moc moja, czy sama moc. Moc wykonuje się w słabości, czy też okazuje się w słabości, czy też jest doskonalona w słabości, czy tak jak kody vocatio mówią, że moc w bezsile dojrzewa. Tutaj. I to jest istotna tutaj różnica, czy jest to moja moc, czy tylko sama moc, bo jeżeli mamy tutaj moja moc, to znaczy, że boska moc doskonali się w słabości. Taka myśl tutaj by wydała się wynikać. Więc udajmy się do oryginałów tutaj i czy tam jest to słowo moc, czy nie ma. Więc takie rzeczy udało mi się ustalić. W diaglocie Wilsona, który opiera się na manuskrypcie watykańskim numer 1209, dwa najstarsze manuskrypty zawierające Nowy Testament, to jest właśnie watykański i synaicki, pochodzące z pierwszej połowy IV wieku naszej ery. To są jak gdyby najbardziej autorytarne źródła. Poza tym jest wiele jeszcze starszych, ale takich drobniejszych zapisków papirusowych, gdzie są drobne fragmenty, a tu mówimy o dużych fragmentach, o całym czy prawie całym Nowym Testamencie. Więc w manuskrypcie watykańskim nie ma tego słowa mój. Jest tylko moc. Tak samo samo słowo moc jest tylko w greckim Nowym Testamencie opracowanym przez Nestle, w greckim Nowym Testamencie Westcotta Horta, w greckim Nowym Testamencie Alanda, w greckim Nowym Testamencie Tischendorfa, który oparty jest na manuskrypcie synaickim, bo to Tischendorf w XIX wieku go odnalazł w jednym z klasztorów na terenach Ziemi Świętej, odnalazł tam właśnie ten manuskrypt. Czyli w tych wszystkich najbardziej autorytarnych greckich Nowych Testamentach tego słowa moja nie ma. Jest tylko słowo moc. Wyrażenie moc moja występuje w greckim Nowym Testamencie opartym na bizantyjskim tekście większościowym, w greckim Nowym Testamencie greckiego kościoła ortodoksyjnego. No i oczywiście to wyrażenie występuje również w greckim Nowym Testamencie znanym jako textus receptus, co po łacinie oznacza tekst przyjęty. Tutaj chwilę chciałbym na temat textus receptus coś powiedzieć, bo jest to dość istotny tekst Nowego Testamentu, który przez całe stulecia stanowił podstawę wszelkich przekładów na inne języki. To się właśnie dokonywało z textus receptus. I tak Wikipedia mówi, że ten textus receptus, czyli tekst przyjęty, to tekst grecki Nowego Testamentu obecny w drukowanych wydaniach z XVI i XVII wieku. Textus receptus był podstawą przekładów Biblii z języków oryginalnych do wieku XIX. Textus receptus stał się standardem tekstu greckiego Nowego Testamentu i dominował w Europie do roku 1881, kiedy ukazało się krytyczne wydanie greckiego Nowego Testamentu Westcotta i Horta, opierające się na znacznie starszych i wierniejszych manuskryptach niż textus receptus, który opierał się głównie na manuskryptach z XII i XIII wieku. Tymczasem Westcott i Hort oparli swój grecki Nowy Testament na o istniejących już w ich czasach manuskryptach z początku IV wieku, czyli o prawie 1000 lat starszych manuskryptach. A wiadomo, im starszy manuskrypt, tym można się spodziewać, że wierniejszy jest i bliższy oryginałowi. Dziś opinia uczonych na temat textus receptus jest dość jednoznaczna. Oparty został na późnych, mało wartościowych rękopisach. W sposobie, w jaki te rękopisy zostały wykorzystane, nie było żadnej metody i tym samym textus receptus nie ma żadnej wartości naukowej. A jest to istotne dla nas z tego powodu, że Biblia Gdańska, na której się wielu wychowało i która przez całe stulecia była podstawowym przekładem Biblii, na którym opierali się polscy protestanci, aż do niedawnych czasów. Dzisiaj to część osób starszych wiekiem przyzwyczajona do Biblii Gdańskiej wciąż używa tego jako swój podstawowy przekład, ale sądzę, że już takie osoby należą do mniejszości z powodu staroświeckości tego języka, głównie którym została napisana, bo wydanie, język polski z początku XVII wieku różni się bardzo od języka polskiego, jakiego używamy obecnie w XXI wieku, ale Biblia Gdańska właśnie była oparta na textus receptus. Było to Nowy Testament, był przetłumaczony właśnie z tego greckiego textus receptus, tekstu przyjętego, tej wersji greckiego Nowego Testamentu. Tak samo w świecie anglosaskim przez całe stulecia Biblia Króla Jakuba była takim odpowiednikiem Biblii Gdańskiej, a nawet chyba jeszcze bardziej rozpowszechnionym, bo przede wszystkim w świecie anglosaskim protestantyzm był dużo bardziej rozpowszechniony niż w Polsce, gdzie protestanci stanowili niewielką mniejszość, natomiast w świecie anglosaskim stanowili oni zdecydowaną większość. I tam Biblia Króla Jakuba przez długie stulecia dominowała. Dopiero jej dominacja skończyła się dopiero kilkadziesiąt lat temu, pod koniec XX wieku, kiedy nowsze pokolenia też już zaczynały mieć coraz większy problem ze zrozumieniem języka angielskiego z początków XVII wieku. Ale to też było oparte na Textus Receptus i z tego powodu właśnie i Biblia Króla Jakuba, i Biblia Gdańska zawierają to słowo moc moja. Albowiem moc moja wykonywa się w słabości, pisze Biblia Gdańska, no bo tak było w Textus Receptus. Nie wiedzieć czemu wyrażenie to zostało zachowane w Biblii Warszawskiej, też która już jest współczesnym przykładem sprzed kilkudziesięciu lat, bo Biblia Warszawska mówi: pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Dziwne jest to dlatego, że w prawie wszystkich innych pozostałych współczesnych polskich przekładach to słowo, wyrażenie moc moja, zostało zastąpione słowem moc. Bo po prostu w oparciu o nowsze oryginały greckiego Nowego Testamentu usunięto je. Jak na przykład Biblia Tysiąclecia nie zawiera już tego słowa, tylko mówi: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Nie jest to bardzo dobre tłumaczenie. Tak samo Biblia Lubelska, Biblia Poznańska, Biblia Ekumeniczna, Biblia Warszawsko-Praska, księdza Romaniuka, Ewangeliczny Instytut Biblijny, który protestancki przekład wydał, też opuścił to słowo moja. Z tego powodu, że najsłabsze manuskrypty go nie zawierają, zresztą i sama logika podpowiada, że nie jest ono tam potrzebne, bo to nie, potrzebne, bo to nie moc Boża doskonali się w słabości, bo niby po co miałaby się doskonalić, przecież i tak jest już doskonała. To moc człowieka się doskonali w słabości dzięki łasce Bożej. Siła łaski Bożej zwycięża ludzkie słabości. Im bardziej człowiek jest słaby, tym wyraźniej zauważa się działanie łaski Bożej w jego życiu. Takie jest znaczenie tych słów. I podane tu słowa zachęty, jakie dostał apostoł Paweł, że wystarczy ci moja łaska, gdyż moc doskonalona jest w słabości, powinny być także zachętą i dla nas, dla wszystkich tych, którzy przyjęli Chrystusa jako swojego Zbawiciela, dla wszystkich, którzy poświęcili swoje życie Bogu, a Jego Święty Duch ich ożywia. Bo jest to obietnica, zapewnienie, że łaska Boża jest wystarczająca i że chociaż Bóg cudownie nie usunie różnych dolegliwości naszego życia, tak jak apostoł Paweł prosił trzykroć o usunięcie tego ciernia ze swojego ciała i otrzymał odpowiedź odmowną od Pana, z zapewnieniem, że wystarczy mu łaski Pana. Cierń pozostanie, ale łaska Pańska będzie wystarczająca, żeby mógł zwyciężyć pomimo tej przeszkody w ciele, jaka w nim była. Bo bez wątpienia doświadczenia apostoła związane z tym jego bodźcem ciała, jak mówi Biblia Gdańska, czy też cierniem w ciele, jak mówi Biblia Warszawska, tutaj odwołuje się do 2 Koryntów 12 rozdział 7 werset, czyli dwa wersety wcześniej niż nasz werset główny. Tam jest mowa o tym, że apostoł Paweł miał ten bodziec ciała według Biblii Gdańskiej, czy cierń w ciele, inne jeszcze przykłady mówią o kolcu w ciele. To i to bez wątpienia te właśnie doświadczenia apostoła z tym jego cierniem w ciele zostały udzielone oraz zanotowane w Piśmie Świętym dla dobra wszystkich z ludu Bożego, którzy od jego dni aż po dzisiejsze czasy, od czasu do czasu cierpią pod wpływem szczególnych prób, których potrzebę i wartość nie zawsze wyraźnie dostrzegają. I to jest punkt, na którym warto się tutaj na chwilę zatrzymać i skupić. Potrzeba i wartość prób i ciężkich doświadczeń, jakie nas spotykają. Apostoł Paweł, skoro prosił o usunięcie tego ciernia, sam nie dostrzegał potrzeby tego ciernia. Bo gdyby zauważał, że ten cierń nie jest mu potrzebny, to przecież nie prosiłby Pana o jego usunięcie. Uważał, że ten cierń w jego ciele jest czymś, co mu przeszkadza i lepiej mógłby służyć Panu i jego sprawie, gdyby tego ciernia nie miał. Nie rozumiał, że ten cierń jest mu potrzebny. Przyszedł moment, ten moment, w którym my jesteśmy, czyli 2 Koryntian 12:9, kiedy to po tej obietnicy Pana, odmownej odpowiedzi i obietnicy udzielenia mu wystarczającej łaski, apostoł Paweł zrozumiał te rzeczy, ale był czas, kiedy tego nie rozumiał. Tak samo i my mamy doświadczenia w swoim życiu, których potrzebę i wartość nie zawsze wyraźnie dostrzegamy. Zwłaszcza kiedy jesteśmy pośród tych doświadczeń, łatwiej jest nam czasami po tym, jak te doświadczenia się na przykład skończą, z perspektywy czasu spojrzeć na te przeszłe doświadczenia i wtedy można zrozumieć ich cel i wartość, bo widzimy wtedy, że pomogły nam coś wykształtować, wyrobić pewne dobre cechy charakteru, usunąć wady z nas, ale pośród nich możemy mieć problemy, dostrzec ich potrzebę i ich wartość. A cierpienie jest zawsze bolesne, kiedy nie rozumiemy, czemu cierpimy, ani po co cierpimy. Można powiedzieć, że wtedy, kiedy nie rozumiemy, dlaczego cierpimy i po co cierpimy, to ból jest jeszcze większy. Bo zrozumienie sensu naszego cierpienia pomaga nam je zaakceptować. A wtedy łatwiej jest je znieść. Łatwiej jest z nim się pogodzić. Bo naszym największym nieszczęściem nie jest samo nieszczęście, jakie nas spotkało, ale nieumiejętność jego zniesienia. To nasza nieumiejętność jest naszym największym nieszczęściem. To ona nas pogrąża, nie samo doświadczenie, tylko to, że my nie potrafimy go znieść, jest tym, co nas pogrąża, dobija, duchowo niszczy i prowadzi do upadku. To nie cierp w naszym ciele jest tym, co nam najbardziej dokucza, ale nasza nieumiejętność życia z nim. Wydaje nam się, że gdyby tylko go nie było, tego ciernia w ciele, to nasze życie byłoby takie łatwe i takie proste. I jak bardzo szczęśliwi byśmy wówczas byli. Ale nic takiego. Są to tylko puste, nierealne mrzonki. Bez tego ciernia, który mamy, mielibyśmy inny. Co innego by nas bolało? Nowe, odmienne doświadczenia mogłyby być jeszcze gorsze, a nawet bardziej niebezpieczne. Apostoł Paweł w cytowanym przeze mnie 2 Koryntian 12, od 7 do 9, mówi o tym, że ten cierń został wbity w niego po to, żeby się nie wynosił z wielkości objawień, jakie otrzymał. Czyli miał stanowić dla niego zabezpieczenie przed pychą, ten cierń w ciele. Tutaj więc pomyślmy sobie, że gdyby go nie miał, apostoł Paweł byłby w niebezpieczeństwie popadnięcia w pychę. A popadnięcie w pychę to jest klęska dla dziecka Bożego, to jest koniec. Dla apostoła Pawła wtóra śmierć. Odpadnięcie z kościoła, wieczne zatracenie. To, co mu tak dokuczało w życiu, a na pewno mu to bardzo dokuczało, bo wiemy, że apostoł Paweł, wielki mąż Boży, nie przechodziłby do Pana po trzykroć w błahej sprawie, że ma pewien drobiazg, plamkę ma na skórze, na ręce i tak go to martwi, że tutaj do Pana przychodzi i trzykroć się zwraca, żeby tą plamkę małą na palcu mu usunął, bo palec by ładniej wyglądał. Tylko jak przychodził do Pana, była to kwestia poważna, coś, co bardzo mu dokuczało i na pewno nie tylko prosił egoistycznie dla własnej wygody i zadowolenia, tylko ze względu na służbę, jaką dla Pana wykonywał, że bez tego ciernia byłoby mu łatwiej tą służbę wykonywać. Wydawało mu się, że mógłby być bardziej skuteczny w tej służbie. Być może z ludzkiego punktu widzenia nawet i tak by było. Ale wtedy byłoby realne zagrożenie popadnięcia w pychę. Z tego powodu, że apostoł Paweł miał większe zrozumienie nawet niż pozostali apostołowie, że miał wielkie objawienia tutaj od Pana, jakich Pan mu udzielił. Tu mamy też, apostoł Paweł wspomina wcześniej w naszym 12 rozdziale 2 do Koryntian o tym, że miał tak wizję chwały, że widział trzecie niebo, raj na ziemi, rzeczy, o których napisał, że nie godzi się człowiekowi pisać. Czyli, że nie było rzeczą stosowną, by podał szczegóły na ten temat. Niektórzy nawet to interpretują, że są to takie rzeczy, że trudno byłoby ludzkimi słowami to wyrazić. W każdym razie wielkie rzeczy, których nie widział nikt inny. A jak ktoś jest bardziej skuteczny w służbie, a przecież apostoł Paweł pisał o sobie, ile to razy się z nim okręt rozbił, ile to razy był w niebezpieczeństwie, ile, jakie trudy ponosił, że w służbie nie ustępował nikomu innemu, to miał rzeczywiście realne zagrożenie pychą. I tutaj zrozumiał ostatecznie, że ten cierń w ciele jest dla niego wielkim pożytkiem. I że Pan, dając mu pewne doświadczenia, zabezpiecza go przed innymi doświadczeniami, które byłyby dużo groźniejsze do apostoła Pawła, dużo gorsze niż te, które musiał przechodzić. Więc takie było doświadczenie apostoła Pawła i warto to zastosować do samego siebie i zrozumieć, że tak samo jest i w naszym życiu. Kiedy mamy pewne doświadczenia, to one są dopasowane do naszych potrzeb, do naszych możliwości i gdyby nie było ich, to wcale nie znaczy, żebyśmy byli w sielskich warunkach, bez doświadczeń, bo pod panowaniem grzechu, a wciąż żyjemy w świecie, w którym panuje zło, niemożliwe jest życie w rajskich warunkach. To jest perspektywa, którą możemy cieszyć się naszą wiarą w naszych umysłach, że w przyszłości tak będzie. A tego nie ma, nie było, dzisiaj nie ma i jutro też jeszcze nie będzie, bo trochę czasu jeszcze minie, zanim rajskie warunki zapanują na ziemi, kiedy to tak pięknie nasze życie będzie mogło wyglądać bez doświadczeń, bez prób, bez bólu, bez cierpienia. A póki żyjemy w tym świecie, póki musimy przechodzić proces rozwijania, doświadczenia i cierpienie z tym związane są nieuniknione i są nieodłączną częścią naszego życia. I lepiej zaufać Panu, który wie, co nam jest potrzebne, wie, co nam dać i dzięki temu zabezpiecza nas przed innymi rzeczami, które mogłyby być dla nas jeszcze gorsze. Warto zrozumieć to, co zrozumiał apostoł Paweł w końcu, a czym chwali się w naszym wersecie 2 Koryntian 12, 9 i 10. Przeczytam jeszcze raz w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. I ta końcówka według innych przykładów to potrafi brzmieć, bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I jest to sekret każdego zwycięskiego chrześcijanina. Łaska Pańska jest wystarczająca dla każdego w każdym czasie potrzeby. Pamiętać jednak, że należy, że nie jest udzielana automatycznie czy bezwarunkowo, lecz jest udzielana dopiero wtedy, kiedy uświadomimy sobie własną niemoc i potrzebę Bożej łaski. I kiedy będziemy o nią prosili w modlitwie, świadomi swojej niemocy, nie będziemy się wtedy starali iść o własnych siłach, lecz o sile Pana. I to jest sekret zwycięskiego życia chrześcijanina. Apostoł Paweł, ten sam nasz apostoł Paweł, nad którym się zastanawiamy, ale w liście do Żydów, w 4 rozdziale, w wersecie 16, pisze tak. Żydów 4, 16. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili, czy też w czasie potrzeby, jak mówią inne przykłady. To jest droga dla nas. Jeżeli potrzebujemy łaskę ku pomocy, czyli kiedy potrzebna jest nam pomoc od Pana, trzeba przystąpić do Niego w modlitwie i prosić każdego czasu potrzeby o tą pomoc. Wtedy tą pomoc otrzymamy i będziemy mogli zwyciężyć. Kiedy sobie właśnie to uświadomimy i zrozumiemy to, co zrozumiał apostoł Paweł, to stwierdzimy, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują. Tak jak mówi Rzymian 8:28, że tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, czy też współdziałają dla ich dobra, jak mówią inne przykłady. A skoro wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to także ciernie w naszym ciele i wszelkie słabości, obelgi, niedostatki i uciski z powodu Chrystusa, tak jak pisze apostoł. Wtedy będziemy mogli nawet mieć w nich upodobanie, tak jak pisze apostoł Paweł, że jak to zrozumiał, to teraz ma już upodobanie w tym, bowiem dzięki nim rośnie nasza duchowa moc. Dzięki pomocy Pana rozwijamy się wtedy, czyli doskonalimy się pośród tych wszelkich przeciwności. A dzięki mocy Pana działającej w naszym życiu i poprzez nas jesteśmy silniejsi niż bylibyśmy w oparciu o naszą własną naturalną siłę. Moc charakteru, jaką wyrobimy w sobie, opierając się na Panu, będzie ostatecznie większa od mocy, jaką moglibyśmy osiągnąć dzięki naszym własnym wysiłkom i dzięki naszym sposobom. Mówimy tutaj o tym cierniu w ciele apostola Pawła, czy też kolcu. A można by zadać pytanie, cóż to był za cierń w jego ciele? Dokładnie co to było, bo o tym jeszcze nie było mowy. Apostoł Paweł nigdy wprost, dosłownie tego nie napisał w żadnym ze swoich listów. Możemy się domyślać, że prawdopodobnie był to jego słaby wzrok, że to był ten cierń, czy też można powiedzieć nawet szerzej, nie może niekoniecznie słaby wzrok, ale związana z tym choroba oczu, na którą cierpiał, no, która też sprawiała, że jej słabo widział tutaj z powodu tej choroby oczu. Dlaczego tak mówimy? No, można się tego domyśleć, chociażby po liście apostoła Pawła do Galatów. Zobaczmy, Galatów 4 rozdział, wersety od 13 do 15. Galatów 4 rozdział, wersety od 13 do 15. Gdzie apostoł Paweł pisze tak: wiecie przecież, że pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię w słabości ciała, a mojej cielesnej próby nie lekceważyliście sobie, ani nie wzgardziliście, ale przyjęliście mnie jak anioła Boga, jak samego Chrystusa Jezusa. Gdzież więc się podziało to wasze błogosławieństwo? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby było to możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie. I ta końcówka, że wyłupilibyście sobie oczy, tak bardzo chętnie przyjęliście mnie pomimo tej mojej słabości i taką miłość mi okazaliście, ocenę tego poselstwa, które wykonywałem w stosunku do was, czyli tak bardzo cieszyliście z Ewangelii zbawienia, którą wam głosiłem, że gdyby było to możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie. Gdyby apostoł Paweł nie miał problemu z oczami, ze swoim wzrokiem, to sądzę, że nie napisałby tych słów, że wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie. Jeżeli apostoł Paweł miałby problem taki, że kulał bardzo i ledwo chodził i to był jego problem, no to by sądzę napisał tutaj, że odcięlibyście sobie nogę swoją i dali mnie, żebym ja miał waszą zdrową nogę i przez to mógł lepiej przemierzać wielkie połacie głosząc Ewangelię, ale pisze tutaj o oczach. Co i mówi o próbie tej cielesnej, o słabości ciała i wymienia tutaj oczy. Tutaj, więc sugeruje nam to, że tym kolcem, cierniem w ciele apostoła Pawła był prawdopodobnie słaby wzrok. Zobaczmy jeszcze do Galatów, ten sam list do Galacjan, ale 6:11, gdzie apostoł Paweł pisze tak, list do Galatów, 6 rozdział, a 11 werset, w którym czytamy tak. Widzicie, jaki długi list napisałem do was własnoręcznie. Widzicie, jaki długi list napisałem do was własnoręcznie. Jedyny list napisany własnoręcznie przez apostoła Pawła. Wszystkie jego pozostałe listy były dyktowane tylko przez niego, a zapisywał je ktoś inny. A ten napisał własnoręcznie i jako osoba słabowidząca pisał go dużymi literami. Dlatego wydawał mu się ten list bardzo długi, bo jak mówi, jaki długi list napisałem. No jak się pisze dużymi literami, no to dużo miejsca na papierze zajmuje. W rzeczywistości list do Galacjan wcale nie jest taki długi. Jest to jeden z jego krótszych listów. Wiele z jego listów jest dłuższych niż ten mający 6 rozdziałów tylko. Przecież są listy, które mają po jego 15-16 rozdziałów i są zdecydowanie dłuższe, ale mu się tak wydawało, że ten list jest bardzo długi, bo pisząc własną ręką pisał dużymi literami, żeby mógł je zobaczyć. Gdy Paweł podczas swojego nawrócenia został oślepiony wielkim światłem emanującym z duchowego ciała Jezusa i kiedy w końcu otrzymał boskie przebaczenie oraz przywrócenie mu wzroku, ten jego wzrok, bo wiemy, że gdy apostoł Paweł został oślepiony całkiem, zresztą odczytajmy sobie opis tego zdarzenia, to są Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. I w Dziejach Apostolskich, 9 rozdziale, w wersetach od 3 do 6, czytamy takie słowa o apostole Pawle. A gdy jadąc zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Wtedy zapytał: kim jesteś, Panie? A Pan odpowiedział: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. A Saul, drżąc i bojąc się, powiedział: Panie, co chcesz, abym zrobił? A Pan do niego: wstań i idź do miasta, a tam ci powiedzą, co masz robić. A mężczyźni, którzy byli z nim w drodze, stanęli oniemiali, słyszeli bowiem głos, lecz nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, a gdy otworzył oczy, nikogo nie mógł widzieć. Wtedy wzięli go za rękę i zaprowadzili do Damaszku. Widzimy, że na skutek tego doświadczenia, tego zdarzenia, że nasz Pan ukazał mu rąbek swojej chwały i jasność bijąca z ciała naszego Pana, będącego w boskiej naturze, oślepiła Pawła, to światło sprawiło, że apostoł Paweł oślepł. Zbyt duża intensywność światła sprawia, że człowiek ślepnie. To takie przypadki się zdarzają po dzień dzisiejszy. Dlatego na przykład alpiniści wspinający się wysoko w górach w zimnie muszą mieć bardzo silne okulary przeciwsłoneczne, bowiem słońce świeci mocno wysoko, ileś kilometrów nad ziemią. Śnieg niesamowicie światło odbija. Jest taka jasność, takie duże natężenie światła, że wzrok ludzki nie jest w stanie go wytrzymać i człowiek ślepnie. I tak oślep apostoł Paweł. Wiemy, że później tam bo jak był dalej ten opis księgi 9 rozdziału Dziejów Apostolskich, o tym mówi, że w Damaszku Pan wysłał do niego Ananiasza i tutaj Ananiasz położył na nim ręce, że Pan, który w drodze, żebyś od tutaj, że tak, czytam werset 17, wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Saulu, bracie, Pan mnie posłał. Jezus, który ci się ukazał w drodze, którą jechałeś, żebyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast spadły z jego oczu jakby łuski i zaraz przejrzał, wstał i został ochrzczony. No, mamy tutaj opis odzyskania wzroku przez apostoła Pawła. Okazuje się z tych późniejszych jego zapisów, że to odzyskanie wzroku nie było pełne, albo nawet jeżeli wtedy było pełne, że po pewnym czasie doszło do pogorszenia tego wzroku, czy też pojawiła się jakaś choroba związana z wzrokiem, powodująca, że apostoł Paweł słabo widział. Więc gdy apostoł Paweł uzyskał to przebaczenie swojego poprzedniego postępowania jako prześladowcy Kościoła, to i wzrok w znacznym stopniu został mu przywrócony, to z pewnością cierpliwie znosił tą ciągłą słabość oczu, traktując ją jako słuszną karę za swoje złe postępowanie jako przeciwnika pomazańca i prześladowcę jego Kościoła będącego ciałem Chrystusowym. Ten stopień utrapienia, jaki pozostał apostołowi Pawłowi, niewątpliwie pomagał mu bardzo wyraźnie ocenić bliskość społeczności między Kościołem a jego Panem, którzy są, ten Kościół jest przecież członkami tej samej ofiary, jak na to wskazują słowa naszego Pana wypowiedziane do apostoła: dlaczego mnie prześladujesz? Podczas tego zdarzenia tak się Jezus zwrócił do niego, a przecież tutaj Szaweł ówczesny nie prześladował Jezusa Chrystusa będącego w niebie. Nie mógł nawet prześladować, ale nasz Pan utożsamia się ze swoim Kościołem i prześladowanie Kościoła traktuje jako prześladowanie samego siebie. Dlaczego mnie prześladujesz? Więc apostoł Paweł godził się z tym, że musi taki cierń nosić, tą słabość swojego wzroku. Jednakże w miarę upływu czasu stwierdzał, że wada wzroku jest dla niego ciężarem w służbie Ewangelii. Prawdopodobnie dziwił się, dlaczego Pan dozwala, aby ta dokuczliwość ciągle mu przeszkadzała. Dobrze wiedział, że dla boskiej mocy jest tak samo łatwe udzielenie mu doskonałego wzroku, jak nieudzielanie tego wzroku. Przecież w kwestii uzdrawiania chorych mocą Bożą miał ciągłe dowody na to, że Bóg jest w stanie uzdrawiać ślepych, chromych i kalekich w jakikolwiek sposób, bo zapis Dziejów Apostolskich mówi, że apostoł Paweł dokonywał sam olbrzymiej ilości uzdrowień i to nie tylko osobistych uzdrowień, tylko mamy zapisane, przeczytajmy, Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, 11 i 12 werset. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, 11 i 12 werset. A Bóg dokonywał niezwykłych cudów przez ręce Pawła. Także nawet chustki albo przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ich opuszczały i wychodziły z nich złe duchy. Nie trzeba było nawet, żeby apostoł Paweł się udał do kogoś, dotknął kogoś sam, czy też wypowiedział słowa, bądź uzdrowiony. Wystarczyło, że ktoś dotknął się jakimkolwiek materiałem ciała apostoła Pawła i później zaniósł to na chorego i położył na chorego, ten był uzdrowiony. Więc apostoł Paweł widział moc Bożą, widział, jak Bóg dokonuje cudów i to nawet przez niego samego. On, który uzdrawiał cudownie innych, dlaczego sam nie mógł dostąpić uzdrowienia? Przecież dużo łatwiej byłoby mu wtedy służyć Ewangelii, przecież apostoł Paweł ciągle podróżował, przemawiał, pisał. Dobry wzrok przecież byłby mu pomocny. Prawdopodobnie myślał, że po pewnym czasie znoszenia tych dolegliwości i jego cierpienie zostanie usunięte. Mógł nawet przypuszczać, że Bóg chce go doprowadzić do stanu, w którym pokornie o to poprosi. I apostoł wyjaśnia, że prosił o uzdrowienie, o usunięcie tego ciernia w ciele, tego bolesnego utrapienia. Mówi, że trzykroć o to prosił. No, czytaliśmy w 2 Koryntian 12, 8. Występuje tutaj pewien szczegół, którego apostoł Paweł wcześniej do tego czasu nie rozumiał, a mianowicie, że uzdrowienie jego oczu byłoby częścią błogosławieństw restytucji. A on, tak samo jak inne poświęcone Bogu osoby, położył na ołtarzu wszystko, co posiadał i został powołany przez Boga, ale nie do restytucji, lecz do ofiary, do samozaparcia na rzecz Pana, prawdy i braci. Przecież sam tą sprawę innym wyjaśniał, kiedy zapisał znane nam bardzo słowa z Rzymian 12:1. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest rozumną służbę waszą. Apostoł, widząc jednak, że boskie błogosławieństwa, włącznie ze zdrowiem fizycznym, były udzielane innym przez niego, zastanawiał się prawdopodobnie nad tym, czy któreś z tych uzdrowień nie mogłoby być dla niego. Być może nie rozumiał jeszcze wtedy, że udzielony mu dar uzdrawiania jest świadectwem dla ludzi tego świata, a nie dla świętych, którzy swoją ludzką naturę poświęcili na śmierć. Być może nie wiedział, że gdyby Bóg dozwolił na wycofanie jego poświęcenia, chociażby tylko w pewnym stopniu, oznaczałoby to proporcjonalną utratę błogosławieństw duchowych i łask, jakimi Pan obdarza tych, którzy dla Chrystusa zapierają się samych siebie w ziemskich sprawach, gdy te kolidują z oddaniem się Jemu i Jego sprawie. Bóg nie chciał zachęcać apostoła do niewłaściwego postępowania, dlatego nie wysłuchał jego prośby o fizyczne uzdrowienie. Prawdą jest, że takie prośby o fizyczne uzdrowienie były i pewnie i są kierowane przez niektóre z dzieci Bożych do Boga. Zdarza się nawet, że Bóg takie prośby wysłuchuje i ktoś dostępuje uzdrowienia i nawet nie mocą szatańską, bo taką mocą szatańską takie uzdrowienia też się dzieją i działy w przyszłości, ale czasami rzeczywiście może być to nawet mocą Bożą, bo jak są jego dzieci, które nie rozumieją pewnych rzeczy, to Bóg uważa za stosowne, by nie złamać ich słabej wiary, to postąpić zgodnie z tym, jakie mają przekonania, żeby dopiero później mogły się rozwinąć. Czasami jego dzieci mogą nie wiedzieć, że należy prosić o lepsze rzeczy, bo te gorsze rzeczy, za którymi ludzie zabiegają, chleb i ryby, nie są tym, o co dzieci Boże powinny zabiegać, czyli ziemskie rzeczy i ziemskie powodzenie, nie powinno być tym, o co zabiega lud Boży. Odczytajmy sobie słowa naszego Pana z Ewangelii Jana, z 6 rozdziału. Jana, 6 rozdział, wersety 26-27. Gdzie Jezus do tłumom, które go szukały i jak go w końcu odnalazły, to mówi tak. Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec. Tak? Szukaliście mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. To po tym cudzie, jakim było nakarmienie wielu tysięcy ludzi przez naszego Pana. Nasz Pan zdobył wtedy dużą popularność i tysiące zaczęły go szukać. No bo skoro przy naszym Panu można się najeść i być sytym, no to czego za nim nie pójść? I wtedy nasz Pan musiał wypowiedzieć się ostrymi słowami, podać nauki, które były trudne dla nich do zrozumienia, po to, by większość, i to przytłaczająca większość, się zniechęciła, bowiem byli to ci, którzy szukali nie tego, co trzeba, którzy szukali tych dobrych, ziemskich rzeczy. Dlatego przyszli do Pana, a Pan nie chce w wieku Ewangelii, żeby takowi do Niego przychodzili, którzy szukają ziemskich korzyści. On w wieku Ewangelii nie używa do tego, by dawać ziemskie korzyści swoim dzieciom, swoim naśladowcom. Szuka takich, którzy chcą pójść za Nim, którzy chcą znosić ciężkie doświadczenia po to, żeby się rozwinąć i w przyszłości odbierać nagrody na duchowym poziomie. Przeczytajmy jeszcze słowa z Ewangelii Łukasza, 11 rozdziału. Łukasza, 11 rozdział, wersety od 9 do 13. I ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone. I czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień, a gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża, albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Tu apostoł, znaczy nasz Pan mówi o tym, że dzieci proszą swoich rodziców o dobre ziemskie rzeczy, no i od swoich ziemskich, cielesnych rodziców te dobre rzeczy otrzymują, no bo jest rzeczą słuszną, żeby otrzymywali, ale z tego on wyciąga wniosek, że Ojciec Niebieski mówi nie, że da rybę i chleb, tylko da co? Ducha Świętego, tym, którzy go proszą. Bo Ojciec Niebieski takich dzieci szuka, które pragną Ducha Świętego, czyli boskiego ducha, boskiego usposobienia, którym chcieliby się napełniać. I tacy, którzy go proszą, to takiego ducha, takie usposobienie dostaną, tak jak dzieci ziemskie od swoich ziemskich rodziców dostają dobre ziemskie rzeczy, to w tej relacji duchowej, niebiańskiej, tak samo niebiański ojciec, duchowy ojciec da duchowe dobra dla tych z jego dzieci, które szczerze tych rzeczy pragną i o nie zabiegają. Bóg mówi do swojego poświęconego ludu, że o tym, co w górze jest, myślcie, nie o tym, co jest na ziemi. I była to lekcja, którą Bóg chciał wyryć w pamięci apostoła. Tak jak Jezus był wzorem dla trzody we wszystkich sprawach, taki apostoł miał być takim wzorem. Wiecie, w kilku miejscach pisze w swoich listach o tym, że bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Czyli czy też na tyle, w innym miejscu, na tyle, na ile ja naśladuję Chrystusa, wy naśladujcie mnie. Bóg przez niewysłuchanie modlitwy udzielił Pawłowi nauki, a także cennej lekcji dla nas wszystkich. Bo w odpowiedzi na odpowiedź Pawła nie uznał za najlepsze usunięcie jego fizycznej dolegliwości, ale odpowiedział na nią w sposób bardziej skuteczny, a nawet bardziej błogosławiony, chociaż odmienny. Ponieważ widział sposób, dzięki któremu, czy też za pośrednictwem którego, cierń w ciele będzie mu szczególnie pomocny w rozwoju i napełnianiu się Duchem Świętym. Odpowiedział na modlitwę przez Jezusa, który obiecał, że zamiast usunięcia trudności udzieli więcej łaski, więcej siły potrzebnej do stawienia czoła trudnościom, do odniesienia zwycięstwa w nich. Ten sposób był rzeczywiście dla apostoła o wiele lepszy pod względem duchowy, niż gdyby Bóg odpowiedział na jego modlitwę w taki sposób, że dałby mu fizyczne uzdrowienie. Bowiem ani my, ani sam apostoł nie wiedział, jak bardzo potrzebuje dla zachowania pokory i użyteczności tego ciernia w ciele. Tu już o tym wspominałem na początku wykładu, jak bardzo ten cierń w ciele musiał być apostołowi potrzebny, żeby go chronić przed popadnięciem w pychę. Ale możemy być pewni, że udzielenie mu więcej łaski było większym błogosławieństwem, ponieważ łaska Pana jest pomocna we wszystkich rzeczach, we wszystkich sprawach życia. Natomiast usunięcie ciernia byłoby ulgą jedynie pod jednym względem. Nic dziwnego, że apostoł, gdy tę sytuację zrozumiał, to zawołał: najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Przez to chcę powiedzieć, że bardzo pragnie mocy Chrystusowej. W związku z tym, tym bardziej będzie uświadamiał sobie swoją słabość, swoją niemoc, przez to jak gdyby wołając o więcej łaski i o większą moc Chrystusową. I w tym doświadczeniu Pawła jest cenna lekcja dla wszystkich z Pańskiego ludu Bożego. My wszyscy mamy różne ciernie w ciele, różne utrapienia, różne trudności, różne doświadczenia. Niektóre z nich fizyczne, niektóre umysłowe, niektóre dobrze rozumiane przez innych, niektóre znane tylko nam i Panu. I jaką pociechą powinno być dla nas zapewnienie Pana, że wszystkie strapienia, doświadczenia i trudności, których On nie odsuwa od nas, dozwolone są przez Niego dla mądrych i pełnych miłości celów. Bóg zapewnia nas, że wszystkie one wspólnie będą działały dla naszego dobra. Tak jak mówi cytowany już przeze mnie Rzymian 8:28. Dla dobra poświęconych oświadcza: wystarczy Ci moja łaska, gdyż moc doskonalona jest w słabości. I wszyscy z poświęconego ludu Bożego, tak jak apostoł Paweł, powinni w pokorze uznać swoje własne słabości i ułomności i nie pokładać ufności w ramieniu ciała, ale w mocy Pańskiej, która we wszystkim jest wystarczająca i nigdy nie zawodzi. W ten sposób i tylko w ten sposób możemy zostać zwycięzcami i dojść do obiecanego zwycięstwa. Tak i tylko tak możemy powiedzieć z Pawłem. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, czyli kiedy nie starcza mi mojej własnej mocy, wtedy jestem mocny. W czym? W nigdy nie zawodzącej mocy Pana. A potem możemy jeszcze za nim powtórzyć: wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. Tak jak to apostoł stwierdził w Filipian 4:13. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. Taką moc mi daje. Więc próbujmy przyjąć ten punkt widzenia apostoła, przyjmując wszystkie nasze doświadczenia w dobrej wierze, uświadamiając sobie prawdę słów mówiących, że nasze utrapienia, nasz brak sił, nasze niedoskonałości, nasze słabości nie tylko nie wyrządzą nam krzywdy, ale będąc pod nadzorującą opieką Pana, sprawią, że w tym większej mierze wesprze On nas swoją mocą, nas i nasze wysiłki czynienia dobra i służenia Mu oraz Jego sprawie. I chciałbym przedstawić jeszcze jeden przykład, bo tu apostoł Paweł jest dla nas przykładem, a teraz przykład poza biblijny. Zapewne większość obywatelstwa nie słyszała o takim angielskim poecie, którym był John Milton, żyjący w XVII wieku. No, wybitny poeta, zdaje się, najwybitniejszy angielski poeta XVII wieku. To ktokolwiek miał kontakt z historią literatury brytyjskiej, to jest to nazwisko wielkimi literami tam wypisane, nie wśród tych pomniejszych, tylko wśród tych największych poetów. Ciekawostka jest taka, że jest to człowiek, który w trakcie swojego życia, będąc już dorosłym, dojrzałym człowiekiem, zaczął też chorować na oczy i powoli tracić wzrok. I tak na 24 lata przed końcem swojego życia był już całkowicie ślepy. Nic nie widział, kompletnie nic. Przez ostatnie 24 lata swojego życia nic nie widział. Tak jak apostoł Paweł musiał dyktować swoje listy, tak samo on swoją poezję dyktował, a ktoś inny to spisywał i później szło to do drukarni i było drukowane. I napisał taki sonet, czyli rodzaj wiersza, sonet numer 19 o stracie wzroku, o sobie samym. Przy okazji był to człowiek bardzo religijny, pochodzący z purytańskiej rodziny, blisko związany z Bogiem przez całe swoje życie. I w tym sonecie numer 19 napisał tak. Kiedy na losy moje poniosę myśl smutną i wspomnę, że ma przyszłość okryta żałobą, oczy me ręką śmierci nietknięte okrutną same już tylko widzą ciemnoty przed sobą. Pytam się mego Boga ze skruchą w pokorze, jak mam dzień mój przepędzić i jak jemu służyć? Czyli ten Pan ode mnie pracy żądać może, kiedy odmawia światła słonecznego użyć? Cierpliwość odpowiada, wielkie Boga sądy. Niech się człowiek nie waży na jarzmo narzekać, niech lżej znosi, im silniej będzie mu dopiekać. Bo na tej ziemi jego królewskie są rządy, tym każe przebyć morza, tym przebieżać lądy, a tym stać i rozkazów z uległością czekać. To takie tłumaczenie staroświeckie. Mam też tutaj oryginał tego jego sonetu i ten ostatni werset tutaj przetłumaczony, a tym stać i rozkazów z uległością czekać, to tak w bardziej dosłownym tłumaczeniu, to by brzmiało, że służą także ci, którzy tylko stoją i czekają. No bo co może zrobić ślepy człowiek? Stać i czekać. Czy Pan dla niego też coś nie ma? Bo jednym każe przemierzać morza, a tym przebieżać lądy, tym zdrowym, tym silnym, a tym, którzy są schorowani, na przykład nie widzą, to każe tylko stać i czekać. I tacy też służą, jeżeli tą postawę wyczekiwania na rozkazy Pana zachowują. Ów człowiek, który wiedział, co mówi, bowiem mówił z własnego doświadczenia, powiedział też tak. To są cytat właśnie Johna Miltona. Ślepota nie jest nieszczęściem. Nieszczęściem jest nieumiejętność zniesienia jej. No i całkiem słusznie. On nauczył się, tak jak apostoł Paweł zrozumiał, że musi czynić swoją służbę z tym cierniem, jaki ma w ciele i że on nie zostanie usunięty i do końca jego dni będzie z nim. Tak jak John Milton zrozumiał, że nie ślepota jego też nie będzie usunięta i tyle życia, ile jeszcze mu zostanie, będzie musiał przeżyć tej zupełnej ciemności i uznał, że jest to nieszczęściem. Ślepota nie jest nieszczęściem. Nieszczęściem jest nieumiejętność zniesienia jej. Uogólniając to jego stwierdzenie, możemy powiedzieć, że żadne nieszczęście, żadna tragedia życiowa nie jest nieszczęściem. Nieszczęściem staje się, jeżeli nie potrafimy jej znieść. I to jest cenna lekcja. Tu apostoł Paweł jest dla nas dobrym biblijnym przykładem, a John Milton będzie dobrym przykładem poza biblijnym, więc na zakończenie przypomnę jeszcze słowa naszego wersetu głównego z 2 Koryntian 12:9. Wystarczy ci moja łaska, gdyż moc doskonalona jest w słabości. I oby tak było i w naszym życiu, że wystarcza nam łaska Boża i w tych naszych słabościach dzięki niej możemy się doskonalić. Tego braterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.